5,5 minuty po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Ryszard Wojtowicz, a przed mikrofonem w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Pierwsza część spotkania z muzyką i sportem to głównie część publicystyczna. Spotkamy się m.in. ze naszą znakomitą łociarką Joanną Fiodorow z poznańskiego AZS-u. Będziemy zapraszać na centralne dni olimpijczyka do Gniezna. Będzie także jeszcze akcent zimowy, mimo że wiosna w kalendarzu, czyli porozmawiamy o wielkopolskim snowboardziście. Będzie także o triatlonie, zajrzymy na zjazd okręgowy Polskiego Związku Motorowego, bo tam sukcesów też akurat w motorsporcie nie brakuje. No i porozmawiamy o tym, o czym często lubimy rozmawiać, czyli o kasie, tym razem sportowej kasie, jeśli chodzi o stolicę Wielkopolski. Państwo doskonale już wiedzą, że po 18 to pora przeglądu wydarzeń ligowych. Dzisiaj troszeczkę zmienionej konwencji, ale po kolei mówić będziemy o koszykówce, bo naprawdę wspaniałe wydarzenia, jeśli chodzi o ekstraklasę koszykarek, koszykarzy, także interesujące rozgrywki pierwszoligowe. Będzie również o pierwszej lidze piłkarzy ręcznych, rzecz jasna także o superlidze i kolejnym dość dramatycznym meczu szczypiornistów energii MKS-u Kalisz. Zajrzymy także do waterpolistów z Poznania. Będziemy rozmawiać także rzecz jasna o piłce nożnej, bo ekstraklasa pauzuje ze względu na mecze reprezentacji w eliminacjach Euro 2020, ale w niższych ligach dzieje się naprawdę dużo ciekawego. No a po 19 obszerny, naprawdę obszerny blok żużlowy, bo przecież te silniki ligowo zaryczą już w pierwszej i drugiej lidze za tydzień.
Nie ma w ten weekend emocji ligowych piłkarskich, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, dlatego że ze względu na reprezentacyjne mecze ekstraklasa pauzuje, dlatego dzisiaj wieści o Lechu Poznań nie będzie, chociaż oczywiście pamiętamy, że odbyło się w piątek spotkanie zamknięte, spotkanie kontrolne Lecha z Miedzią, zremisowane 0-0, więc może lepiej, że tego Państwo nie widzieli. Czekamy oczywiście za tydzień na kolejny, w sobotę dokładnie ligowy mecz Lecha, a jest to dzisiaj piłkarska niedziela za granicą, jeśli chodzi o kwalifikacje do Mistrzostw Europy. W polskiej grupie o godzinie 18 rozpocznie się spotkanie Izraela z Austrią, natomiast dwa mecze w innych grupach już się zakończyły. Kazachstan przegrał z Rosją 0-4, a Walia wygrała ze Słowacją 1-0. Polska o 20:45 zagra z Łotwą na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale zanim emocje piłkarskie, mieliśmy dzisiaj biało-czerwone emocje w innej dyscyplinie.
Tak jest. Dzisiaj na Welikance w Planicy odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata skoczków narciarskich. Wygrał zdobywca kryształowej kuli Japończyk Ryoyu Kobayashi, który ustanowił także rekord skoczni wynikiem 252 metry. Z Polaków dzisiaj czwartą pozycję zajął Piotr Żyła, szósty był Dawid Kubacki, 11 Kamil Stocha, 12 Jakub Wolny. Biało-czerwoni już wczoraj zapewnili sobie Puchar Narodów, czyli wygrali punktację drużynową całego sezonu. W indywidualnej generalce Pucharu Świata na trzecim stopniu podium stanął Kamil Stoch. Czwarta pozycja dla Piotra Żyły, piąta dla Dawida Kubackiego, a Jakub Wolny uplasował się na 22 miejscu. Dodajmy, że dzisiaj oficjalnie z funkcji trenera naszej reprezentacji skoczków narciarskich zrezygnował Austriak Stefan Horngacher, a zastąpi go Czech Michal Doleżal, do tej pory asystent Horngachera. Przypomnijmy raz jeszcze, dziś o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie przy zamkniętym dachu piłkarska reprezentacja Polski zagra z Łotwą w drugim meczu eliminacji Euro 2020. W pierwszym spotkaniu grupy G biało-czerwoni, czym pewnie wszyscy wiedzą, pokonali Wiednię Austrię 1-0 po golu Krzysztofa Piątka, a Łotysze przegrali na wyjeździe z Macedonią Północną 1-3. Dzisiaj także w naszej grupie o 18:00 mecz Izraela z Austrią i o 20:45 Słowenii z Macedonią. Dodajmy, że polska reprezentacja wystąpi dzisiaj osłabiona brakiem kilku mocno przeziębionych graczy, m.in. stopera Jana Bednarka. W piłkarskiej ekstraklasie, jak mówiliśmy, reprezentacyjna przerwa, ale gra pierwsza liga. Dzisiaj w Ogródku przy Drodze Dębińskiej kilka minut temu zakończył się mecz poznańskiej Warty z GKS-em Tychy. Zakończył się wynikiem 1-1. Trochę szkoda, bo warciarze prowadzili od 32 minuty po golu Grzegorza Szymusika. W końcówce spotkania do wyrównania doprowadził jednak Łukasz Grzeszczyk. W pierwszej lidze piłkarskiej, przypomnę, Warta Poznań, GKS Tychy 1-1. Włoszka Dorotea Wirer zwyciężyła w końcowej punktacji biatlonowego Pucharu Świata. Ostatnie zawody cyklu, bieg ze startu wspólnego na 12,5 km, rozegrano dzisiaj w norweskim Oslo Holmenkollen. Wygrała Szwedka Hanna Öberg. Na 26 pozycji biegu kończyła jedyna Polka w stawce Monika Hojnisz. W punktacji generalnej Pucharu Świata Hojnisz zajęła 10. lokatę. Szwedka Stina Nilsson wygrała kończący sezon Pucharu Świata w biegaczek narciarskich, bieg pościgowy na 10 km techniką dowolną w kanadyjskim Quebec. Nilsson wyprzedziła na mecie dwie Norweczki, Teresę Johaug oraz Ingvild Flugstad Esberg. Polki nie startowała, zwyciężczynią punktacji generalnej Pucharu Świata została właśnie Esberg. Polskie szpadzistki Aleksandra Zamachowska, Renata Knapik-Miazga i Ewa Trzebińska zajęły szóste miejsce drużynowych zawodów 41. Pucharu Świata w chińskim mieście Chengdu. Polki w meczu o czołową czwórkę przegrały z Chinkami 32-44. Następnie pokonały Amerykanki 45-37, a w rywalizacji o piąte miejsce uległy Rosjankom 29-45. W wielkim finale Niemki wygrały z Estonkami. Natalia Bajor i Natalia Partyka przegrały z reprezentantkami Francji Stephanie Lulet i Jean-Yann Huan 0-3 w finale debla turnieju ITTF tenisistek stołowych w hiszpańskiej Guadalajarze. Alicja Rosolska awansowała do drugiej rundy debla tenisowego turnieju WTA w Miami. Polka i grająca z nią w parze Chinka Zhao Chuan-Jiang pokonały Szwedkę Johanne Larsson i Belgijkę Kirsten Flipkens 4-6, 7-5 i 10-4. A dzisiaj około godziny 20.30 ma rozpocząć się mecz 1/16 finału tenisowego turnieju męskiego ATP w Miami. Zwycięzca Poznań Open 2018 Polak Hubert Hurkacz zagra z Kanadyjczykiem Felixem Auger Aliassime. W Lesznie trwa żużlowy turniej o 69. memoriał Alfreda Smoczyka. Zerkając na punktację w tej rywalizacji, po trzech wyścigach prowadził Emil Sajbutinow z leszczyńskiej Unii, który zgromadził 14 punktów. Jak do tej pory, w tej chwili trwa wyścig numer 20 i zerkamy na punktację. Emil Sajbutinow 14 punktów, już jest zwycięzcą całej imprezy 69. memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie. Na drugim miejscu na razie z dorobkiem 12 punktów Jarosław Hampel. Na miejscu trzecim Bartosz Smektała 11 punktów, podobnie jak zajmujący czwartą pozycję Norbert Kościuch. W Gnieźnie z kolei odbył się dzisiaj kontrolny mecz żużlowców. Pierwszoligowy Kark Warant Start pokonał bydgoską Polonię 53-37. A z ligowych wydarzeń dziś o 18 początek pierwszego meczu o 9 pozycję w Ekstraklasie Siatkarek. W Pile ekipa Enei PTPS-u podejmie Legionowie. A w Nysie też o 18 męska siatkówka i pierwsze spotkanie półfinałowe pierwszej ligi miejscowej Stali z Crispolem Września. Na zegarze mamy już 13 minut po godzinie 17. Teraz czas najwyższy, by troszeczkę muzycznie odetchnąć, ale później zaprosimy Państwa na spotkanie ze znakomitą młodziarką, która już myśli o igrzyskach w Tokio. Kto to będzie? Oczywiście Joanna Fiodorow, ale wcześniej Cher. Mnóstwo kibiców lekkiej atletyki ma na świeżo pamięci jeszcze znowu znakomity występ biało-czerwonych podczas halowych mistrzostw Europy w szkockim Glasgow. No tak już jest, że w hali nie można rzucać się młotem, a więc nasza rozmówczyni Joanna Fiodorow nie mogła zdobyć medalu halowych mistrzostw Europy. To znaczy, że nudziłaś się w tym czasie, czy nie? I trochę zazdrościsz tym, którzy w hali startować mogą?
Tak, zazdroszczę, bo to jest fajny przerywnik w trakcie przygotowań do głównych imprez sezonu letniego i tym bardziej w tym roku, kiedy Mistrzostwa Świata są tak późno, ale ja się nie nudziłam, bo ja się szykowałam do zimowego Pucharu Europy w tym czasie, podczas którego zdobyłam drugie miejsce z fajnym wynikiem, 73 metry i 22 centymetry, co jest dobrym prognostykiem, bo trening był wykonany dobrze, nie szykowaliśmy się stricte pod ten start z tego względu, że no wiemy, na czym stoi sport i wiem, czego chcę, więc mam przed sobą dwa najważniejsze lata, czyli rok Mistrzostw Świata i rok Igrzysk Olimpijskich w przyszłym roku, także tu są moje cele i mówię, no ja się super cieszyłam z wyników moich kolegów i koleżanek z bieżni z Glasgow, bo naprawdę reprezentacja pokazała się z super strony, wygrali ponownie klasyfikację medalową, coś pięknego, a to mnie dodatkowo motywuje, bo ja wiem, że stadion należy do mnie i tego się trzeba trzymać.
Tego się trzeba trzymać, bo z kolei mówimy o tych kwestiach zazdrości, to być może niektórzy ci, którzy śledzą przygotowania lekkoatletów, którzy nawet niekoniecznie w hali startują do sezonu letniego, to zazdroszczą zgrupowań w pięknych miejscach. Tobie też się udało?
Czy zazdroszczą? No faktycznie. Mówią o tym ludzie, a fajnie, Portugalia i inne piękne, egzotyczne kraje. Tak naprawdę my nie mamy do końca czasu dla siebie na tych zgrupowaniach. Jest to zazwyczaj jedna niedziela, podczas której spędzam ten dzień praktycznie cały czas siedząc w pokoju, odpoczywając, nabierając się na kolejny tydzień treningowy. Więc z jednej strony piękne miejsce, ale z drugiej strony ciężka charówka i po to tam jeździmy, bo mamy tam możliwość, że tak powiem, warunki, żeby zrobić pełny trening w 100% w dobrej pogodzie po prostu. I myślę, że to przede wszystkim o to nam chodzi, a nie o to, czy jestem w pięknym kraju, czy nie. Także oczywiście są to plusy, bo mogę coś zwiedzić i zobaczyć, ale no przede wszystkim ciężka praca. To nie są wakacje, to jest naprawdę ciężka robota.
Ale ta robota ma przynosić owoce. No, takie banalne pytanie na koniec. Sezon 2019 Joanna Fiodorow, takie cele i wynikowe, i medalowe. No bo fajnie wspominać potem, chociażby oglądaliśmy niedawno ponownie zdjęcia z tych berlińskich mistrzostw Europy, kiedy jesteś roześmiana od ucha do ucha. No i chcielibyśmy, żebyś w tym sezonie też takie fotki miała.
Ja jestem na dobrej drodze do tego, żeby mieć takie fotki, żeby cieszyć się z tego sezonu. Wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest dla mnie najważniejsze. Marzec i 73 metry prognozuję, że będą dobre wyniki w sezonie, ale nie mamy co gdybać. Najważniejsze jest zdrowie. Troszeczkę musiałam je teraz podreperować, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i jedziemy dalej. No, Mistrzostwa Świata. Tam impreza mnie interesuje i tak jak mówiłam wcześniej, nastawiam się na to, że na tej imprezie będzie rekord życiowy. A co mi to da? Pożyjemy, zobaczymy.
Z tobą będą ładne fotki z wieżowcami z Kataru.
Byłam, więc mam już te ładne fotki, ale ja się nastawiam na ładne fotki na stadionie, na tym takim fajnym pudełku, gdzie się staje i się macha do wszystkich wokół i się trzyma ładną rzecz na piersi, zostaje zawieszona ładna pamiątka na całe życie.
Też będziemy do ciebie machać, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Surface and every shadow on the wind. I feel his breath, golden eye. I found his weakness, golden eye. You do what I please, golden eye. No time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child, you'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. Presence
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. As a child, you never know how it feels to get so close and be denied.
Troszeczkę w klimacie olimpijskim zostaniemy po rozmowie z naszą szczepniczką Joanną Fiodorow, ale powiemy o wydarzeniu olimpijskim, które będzie miało miejsce za 3 tygodnie w Gnieźnie.
Prezydent Gniezna, pan Tomasz Budasz. Panie prezydencie, ważne, bo to stulecie polskiego ruchu olimpijskiego i to ważne wydarzenie odbędzie się 12 i 13 kwietnia właśnie w Gnieźnie.
Będą to centralne obchody Dnia Olimpizmu. Wydaje mi się, że to jest taka rocznica, którą warto ściągnąć do miasta, które jest miastem historycznym, miastem początków naszego państwa, a miastem, które mówimy wprost, pierwsza stolica Polski. I bardzo mi na tym zależało, żeby właśnie te stulecie tych pięknych uroczystości, które się toczyły w roku 18-19, było domknięte tutaj u nas w Gnieźnie. I faktycznie udało się 12-13 kwietnia, olimpijczycy, ci ludzie, którzy bardzo często poświęcali całe życie na to, aby osiągnąć sukces, ten olimpijski sukces, będą w Gnieźnie, będzie ich 15. Ja przypomnę, że Gniezno też ma kilkunastu olimpijczyków, przede wszystkim hokej na trawie, ale również pan Mieczysław Łopatka, koszykówka, i to historia chyba koszykówki. I właśnie spotykamy się na hali, właśnie tej hali, którą tak dawno daliśmy do użytkowania, hali przy ulicy Sportowej imienia właśnie Mieczysława Łopatki. Hali, która no naprawdę gościła już, mimo że jest użytkowana 6 miesięcy, gościła już naprawdę wielkie wydarzenia, jak chociażby Super Puchar Koszykówki. Tam chcemy się spotkać właśnie z olimpijczykami, chcemy rozmawiać, chcemy szerzyć tą ideę olimpizmu, ale także chcemy pokazać najmłodszym. To jest coś, co jest takim moim ideą fix, to znaczy musimy mówić młodzieży o tym, że ruch olimpijski, że ideę właśnie olimpizmu, te fair play, i dlatego olimpijczycy pójdą do naszych szkół, będą mówili o tym, nie tylko o swoich doświadczeniach, nie tylko o swoich zawodach i wysiłku, ale również o całym ruchu olimpijskim w naszych wszystkich szkołach podstawowych. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby mówić, edukować, ale na tej bazie pokazywać także praktyczne rzeczy, a więc mówić o tym, co my jako miasto możemy oferować właśnie w wymiarze sportu, które miasto bardzo mocno wspiera, sportu dzieci i młodzieży, i wspólnie świętować tą wspaniałą rocznicę stulecia, jakby jaką taką klamrą zapinającą właśnie stulecie odzyskania niepodległości i stulecie powstania wielkopolskiego.
Nie tylko z tych słów idzie to wnioskować, ale także z oglądu. Gniezno jest miastem, które bardzo pomaga sportowi, pomaga nie tylko młodym ludziom, także klubom, które tutaj na waszym terenie funkcjonują. Może kolejni olimpijczycy się tutaj narodzą.
Tak, mam wspaniałe idee olimpizmu, przede wszystkim związane z hokejem na trawie, ale nie tylko. To tutaj w Gnieźnie przecież chociażby wspaniałe idee związane z piłką nożną mężczyzn i kobiet. Dzisiaj mamy, i też będę o tym mówił, myślę, że tych młodych olimpijczyków będziemy, kandydatów na olimpijczyków będziemy nagradzali, i myślę, że warto mówić o tych sportach, chociażby walki, których mamy cudowne w sporty, o tym, że budujemy wspaniały ośrodek piłki ręcznej. Ja zawsze wyznaję zasadę, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a więc budujmy coś od podstaw. Mamy klasy sportowe, zgodnie z piramidą sportu, budujemy sport, przede wszystkim dzieci i młodzieży, na to idą największe pieniądze miasta. Natomiast jeżeli jest na szczycie ta wisienka, czy ten sport seniorski, to co widzimy chociażby w zmaganiach naszych piłkarzy, piłkarek ręcznych, koszykarzy, to jest rzecz naprawdę wspaniała, którą należy wspierać i finansować, i jako prezydentowi miasta Gniezna, ale również jako rodzicowi, bo muszę powiedzieć, że nieskromnie, że zarówno syn gra w piłkę nożną, jak i córka akurat gra w piłkę nożną. To jest naprawdę wspaniałe uczucie i zawsze powtarzam tym młodym ludziom. Chciałbym, żebyście kiedyś założyli koszulkę z orłem i koszulkę z tyłu z napisem Polska i żeście powiedzieli, wychowaliśmy się w Gnieźnie, to Gniezno dało nam podstawy sportowe i to dzięki wychowaniu sportowym w Gnieźnie jesteśmy dzisiaj olimpijczykami. Takie mam marzenie, a marzenia się spełniają.
O olimpijskiej imprezie w Gnieźnie mówiliśmy przed chwilą. Oczywiście Joanna Fiodorow, o której wspomniałem, jest znakomitą polską młociarką, a nie oszczepniczką. Chociaż dawno dobrej oszczepniczki na ulicy Wielkopolski nie było. Natomiast za chwilę będziemy mówili o sportach zimowych, ale to już oczywiście ostatki, jeśli chodzi o sporty zimowe, bo Państwo bardzo dobrze widzą, co się za oknem dzieje. No ale to jest czas podsumowań tego, co się wydarzyło, a także poznańscy sportowcy byli widoczni na arenach sportowych. Spotkamy się z poznańskim snowboardzistą.
Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
Informowaliśmy już, że ambitne plany na ten sezon mają snowboardziści z poznańskiego klubu Ekstremalta. No i okazuje się, że to był udany rok, także dla Mikołaja Rutkowskiego.
Nie oczekiwałem, szczerze mówiąc, że tak wypadnę w tym sezonie. Nie liczyłem na jakiekolwiek medale, ale udało się. W Pucharze Polski zdobyłem 3 złote medale w konkurencjach slalom gigant i slalom. 1 srebrny. Potem już na Mistrzostwach Polski Juniorów 2 razy srebro. W gigancie otarłem się o złoto, przegrałem o 0,02 sekundy z najlepszym juniorem w Polsce, Klemensem Gąsienicą-Bercyn. Z góry oczywiście z Zakopanego trenuję w AZS-ie Zakopane. Potem już Mistrzostwa Polski Seniorów. Zająłem 6 miejsce w gigancie równoległym.
Okazuje się, że to przejście z wieku młodzieżowca do seniora nie jest takie bolesne, bo skoro jest medal Mistrzostw Polski Juniorów, a potem na Mistrzostwach Polski Seniorów jest dobre szóste miejsce, znaczy, że można atakować.
Myślę, że dużo pracy przede mną. Strasznie jestem zmotywowany po tym sezonie. Nie liczę na to, że od razu wypalę z medalami w seniorach, ale za 2-3 sezony zobaczymy, co będzie z tego. Jeżeli daję radę i raz na jakiś czas utrę nosa góralom, to oni mi raczej pogratulują i są zdziwieni po prostu, że o tyle mniej trenuję, a robię takie wyniki. Przygotowania do sezonu trwają od kwietnia, maja. Raczej każdy na własną rękę się przygotowuje. Oczywiście mamy raz, dwa razy w tygodniu wspólne zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej albo gdzieś na dworze. Pierwszy wyjazd na śnieg mamy na przełomie października, listopada. To jest wyjazd zazwyczaj na lodowiec w Austrii na Sztubaj. I potem od stycznia zaczynamy już sezon startowy. Co 2 tygodnie jesteśmy na weekend w górach praktycznie na same starty. Może uda nam się jakiś trening przejeździć dzień, 2 dni przed zawodami. Ewentualnie na okres ferii zostajemy na tydzień, 2 tygodnie w Zakopanem w zależności od możliwości. Musimy się zadowolić ewentualnie naszą poznańską Maltą, gdzie też warunki są nie najlepsze, szczerze mówiąc, do trenowania.
Chcesz się rozwijać, nie chodzi po głowie w jakaś wyprowadzka do Zakopanego w góry?
Szczerze mówiąc, jestem po rozmowach z trenerami zakopiańskich klubów. Ja jestem zmotywowany po tym sezonie. Chciałbym sobie dać szansę, bo myślę, że potencjał jest. To samo usłyszałem od trenerów.
Będzie możliwość, żeby reprezentować Ekstremaltę, a trenować w górach?
Będzie ciężko reprezentować barwy poznańskiego klubu, a trenować u trenerów z zakopiańskich klubów. Każdy trener chce jak najwięcej punktów uzbierać dla swojego klubu, więc jeżeli chciałbym, żeby się przyłożyli do mojej osoby w 100% po prostu, to musiałbym jednak zmienić barwy.
Gdzieś powoli chodzi po głowie, żeby spróbować startu w zawodach międzynarodowych. Co jest w tej chwili dla ciebie na przykład osiągalne, jeśli chodzi o starty międzynarodowe?
Były debiuty już w startach międzynarodowych. 2 razy wystąpiłem w Czechach w miejscowości Dolni Morawa, w slalomie gigancie równoległym i 2 razy zająłem 5. miejsce. Szczerze mówiąc, jechałem z przekonaniem, że wyników nie zrobię, a po kwalifikacjach okazało się, że byłem pierwszy. Troszkę głowa puściła i wypadłem z trasy jadąc o strefę medalową. 2-3 tygodnie później pojechaliśmy znowu do Czech, miejscowość Bożydar. Tam już tak dobrze mi nie poszło, ale każde zawody to kolejne doświadczenia.
Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana. Porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra-venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Vamos. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. We'll be right back.
jeszcze jedna gorąca informacja z Leszna. Zakończył się 69. memoriał imienia Alfreda Smoczyka, zwycięzca zawodnika Fogo Unii Leszno Emila Sajfudinowa, który zdobył 14 punktów. Na drugim miejscu Jarosław Hampel, kolejny z zawodników leszczyńskich Rybyków, punktów 12. I był wyścig dodatkowy o trzecią lokatę. Bartosz Smektała, zawodnik Unii Leszno, pokonał Norberta Kościucha, zawodnika Orła Łódź. A w naszej audycji teraz rozmowa z człowiekiem, który w 1984 roku zajął drugie miejsce w pierwszych zawodach triatlonowych w Polsce, a później trenował nawet kadrę Niemiec.
14 lipca 1984 roku odbył się pierwszy na ziemiach Polski triatlon w Kiekszu i jego okolicy. Wtedy drugie miejsce zajął pan Piotr Sauerland. 35 lat, kolosalna zmiana w tej dyscyplinie sportu.
To jest zupełnie inna dyscyplina. Wtedy to była tylko mała zabawa. Triatlon albo zaczęcie jakiegoś przeżycia z triatlonem. Dzisiaj to jest komercjalna, olimpijska dyscyplina i popularna na całym świecie.
Wtedy pan wystartował w Kiekszu, ale później wyjechał na zachód do Niemiec i tam ten triatlon już się rozwijał troszeczkę bardziej i tak pan przy tym triatlonie został.
Jedno właśnie co chcę pokazać. Kiekrz w 1984 roku, pierwsze zawody w Polsce. W 1984 roku były trzy pierwsze zawody w Niemczech, czyli Polska była w tym samym czasie, zaczęła jak Niemcy. Tylko w Niemczech się dalej rozwinęło. W 85 było już o wiele więcej zawodów. W Polsce nie poszła do przodu. W Niemcy zaczęli bardzo forsować triatlon i dzisiaj są potęgą światową.
Pan trenuje tam dobrych zawodników.
Ja byłem w 90-tych latach trenerem reprezentacji Niemiec na długim dystansie i w duatlonie. Oprócz tego wielu zawodników moich zajmowało czołowe miejsca na Hawajach. Aleksander Taubew czwarty na Hawajach. W ostatnim czasie Boris Stein siódmy. Nicole Leda, która była mistrzynią Europy na długim dystansie.
Długie dystanse to jest coś, czym się pan specjalizuje?
To jest pierwsze, co byłem zawsze odpowiedzialny. Bardziej mnie ciągnęły długie dystanse. Krótkie dystanse zaczęły się bardziej popularne robić dopiero od 2000 roku, od Igrzysk Olimpijskich Sydney.
W ostatnich latach bardzo triatlon rozwinął się w Polsce, ale odnoszę wrażenie, że rozwinął się wśród ludzi, którzy chcą uprawiać ten sport dla własnej przyjemności. Jeśli chodzi o wynik sportowy, taki olimpijski, to już jest pewnie trochę słabiej. Jak pan na to patrzy troszeczkę z boku?
Bardzo to mnie denerwuje. Rzeczywiście triatloniści, tak zwani age group, triatloniści z Polski są na wysokich miejscach.
Czyli ci amatorzy.
Amatorzy, to są ci amatorzy na wysokich miejscach w swoich kategoriach. Ja miałem paru nawet w tym roku na Hawajach zawodników z Polski, którzy do mnie przyjeżdżali. Dużo ludzi, ja trenuję też różnych amatorów z Polski, którzy dobre wyniki robią, ale nie udaje się to tego przenieść do sportu wyczynowego, do tych zawodowców. Czy to są pieniądze, czy to jest kwestia szkolenia, tego się nie chciałbym w tej chwili mówić. Ja uważam, wiele jest problemów, robót, które są jeszcze do zrobienia, żeby właśnie ten zawodowy sport się rozwinął. Dlatego tutaj sądzę, że właśnie w Kiekszu może zacznie się nowa era i na razie tylko z amatorami, ale w przyszłości tak samo z zawodowcami.
Takes a camera to change her mind.
na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie za 17 minut, godzina 18. Po 18 oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, no ale teraz krótka i gorąca informacja z Opola. Tam zakończy się turniej o miejsca 5-8 w pierwszej lidze żeńskiej siatkówki. Dzisiaj w walce o piąte miejsce niestety Enea Energetyk przegrał z miejscowym Unii Opole 0-3, zatem Poznanianki na 6 miejscu w tabeli pierwszej ligi.
Natomiast my w tej chwili zajrzymy na Tor Poznań, gdzie obradował zarząd regionalny Polskiego Związku Motorowego.
Podczas zjazdu okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu obecny także szef zarządu głównego PZD MOT, pan Michał Sikora. Panie prezesie, to jest mocny okręg, ten poznański?
Najmocniejszy. Okręg poznański rzeczywiście jest okręgiem wiodącym, jeśli chodzi o nasze okręgi, których jest, przypominam, 16, czyli w każdym województwie jeden okręg Polskiego Związku Motorowego, natomiast Poznań reprezentuje wszelakie działalności Polskiego Związku Motorowego. Oczywiście bardzo mocny sport, sport samochodowy, jak dobrze wiemy, no, Tor Poznań nasz jedyny prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia obiekt sportowy. Oczywiście Żużel, gdzie mamy największą liczbę klubów żużlowych w Polsce, silne motocykle i karting, i tradycjami, i sukcesami, także myślę, że także oczywiście nie wspominając o działalności pozasportowej, która również jest bardzo mocna i bardzo pokazująca się w kraju.
Poznańscy i wielkopolscy działacze Polskiego Związku Motorowego chcą także działać na forum ogólnopolskim. Wiem, że całkiem niedawno był wiceprezesem zarządu głównego świętej pamięci, już niestety prezes auto Klubu Wielkopolski, pan Robert Werle. Jak panu się układa ta współpraca z tymi właśnie poznańskimi działaczami?
Bardzo dobrze. Sam mam duży sentyment do Wielkopolski, do Poznania w szczególności, a działacze wielkopolski, oczywiście nie tylko poznańscy, ale wielkopolscy reprezentowani są praktycznie w każdej komisji w Polskim Związku Motorowym i są bardzo aktywni i bardzo pracowici, także jest to bardzo dobra współpraca.
Stwierdzę to następuje. Głosowanie tajne na stanowisko prezesa zarządu okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu oddano 38 głosów ważnych, 0 głosów nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Maciej Jankowski 37. Prezesem zarządu okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu wybrany został kolega Maciej Jankowski.
Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu. Ponowny wybór na funkcję prezesa dotychczasowego sternika, pana Macieja Jankowskiego. Panie prezesie, serdecznie gratulacje, ale jeśli chodzi o sukcesy, którymi mógł pan się przed delegatami pochwalić, to rzeczywiście, jeśli chodzi o waszą działalność, jest się czym chwalić.
Myślę, że jest czym się chwalić i to sukcesami zawodników i sukcesami klubów. No, osobiście powiedziałem, że za największy sukces uznaję Mistrzostwo Świata Karola Basza w kartingu. Do tej pory takiego sukcesu w polskim sporcie motorowym nie było, bo nawet Kubica nie był mistrzem świata w kartingu. Oczywiście można powiedzieć o sukcesach żużlowców, których jest tyle, że nie sposób wymienić, począwszy od Bartka Smektały, który w zeszłym roku zdobył tytuł mistrza świata, 2 lata temu wicemistrza świata, Piotrek Pawlicki, który we wszystkich mistrzostwach świata seniorów w drużynie startował i zdobywaliśmy tytuł mistrzów świata. Nawet w ubiegłym roku w Lesznie Bartek Smektała też w tej drużynie, która zdobyła tytuł mistrza świata, był.
Panie prezesie, można by tych sportowych sukcesów wymieniać całe mnóstwo, bo także przecież tor na terenie działalności Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego, ten Tor Poznań, na którym wielkie, wspaniałe imprezy, organizacja tych imprez. Ilu ludzi jest, tak spróbujmy oszacować, zaangażowanych w działalność Polskiego Związku Motorowego, jeśli chodzi o ten okręg poznański, którym pan dowodzi?
Mamy 33 kluby, 2733 członków. To nie jest największa liczba ani klubów, ani członków, ale dzisiaj na zjeździe przedstawiłem informację, że na 10 członków Polskiego Związku Motorowego w tym okręgu 6 posiada różnego rodzaju licencje. Zawodnicze, sędziowskie, instruktorskie, ratowników drogowych. To jest już największą liczbą.
Podsumowaliście kadencję ostatnich 4 lat. No i oczywiście to jest zawsze też okazja, tym bardziej, że znowu dostał pan te stery w swoje ręce. Na pewne plany, wyzwania. Co panu krąży po głowie?
z punktu widzenia zarządu okręgu i Polskiego Związku Motorowego, no bo tak to trzeba na to patrzeć, najważniejszą rzeczą jest jednakże utrzymanie toru Poznań. To jest podstawa, żebyśmy mogli dobrze funkcjonować i to i tak w okręgu, jak i w Polskim Związku Motorowym. Drugą kwestią bardzo istotną jest wybudowanie toru kartingowego w okolicach Leszna. Działacze z Leszna z prezesem Pęcakiem bardzo mocno o to zabiegają i mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli chodzi o zadania w zakresie sportu, to powiem szczerze i uczciwie, utrzymajmy to, co mamy. 300 miejsc na podiach w Mistrzostwach Polski, 114 tytułów Mistrzów Polski. Naprawdę, to jest ilość taka, że wystarczy.
Kalendarzowa wiosna ruszyła i ożywienie także na stadionach. Zatem jutro będziemy do sportowej areny Radia Poznań po 21:00. Zapraszajcie Państwa na rozmowę o jajowatej piłce, czyli o rugby. Do dyskusji o rugby z Państwem zaprosiliśmy prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Rugby Mateusza Borutę, wiceszefa i trenera walczącego o ekstraklasę rugby z klubu Sparta Jarocin Bartosza Włodartka oraz związanego od lat z rugby w Poznaniu Dominika Machlika. Sportowa arena z rugby jutro o 21:05. A u nas teraz już o temacie, który zawsze elektryzuje, czyli miejska kasa na sport w stolicy Wielkopolski w Poznaniu. Posłuchajcie Państwo.
Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, pani Ewa Bąk. To jest chyba dobra informacja dla poznańskich klubów sportowych, bo o prawie 1 000 000 złotych rośnie pula, którą w nowym sezonie będzie można klubom w formie dotacji przekazać.
Liczymy, że wzrost finansowy powinien też poprawić kondycję sportową i organizacyjną klubu. No takie są nasze oczekiwania. 3 lata kończą się tego modelu naszego finansowania, jaki był przez miasto. I no, na pewno będziemy się zastanawiać, czy ten koszyk dystrybucyjny dyscyplin wiodących, koszyk numer 1, gdzie była koszykówka męska, koszykówka żeńska i piłka ręczna. Czy utrzymamy, czy będzie zmiana, bo też mamy małe uwagi, czy w tym koszyku wiodącym powinny być wszystkie te trzy dyscypliny?
No właśnie, bo tu trzeba się pochylić nad sprawą, jak kluby miejską dotację wydały, czy po prostu zanotowały wzrost sportowy, pewnie to jest kluczowe.
No i tu mamy duży taki dylemat i myślę, że też kluby nie do końca są zadowolone, że ze wzrostem finansowym nie było wzrostu sportowego. Organizacyjnie się to poprawiło w klubach i to jest mała jaskółka, natomiast sportowo w dalszym ciągu jesteśmy w tej pierwszej lidze, patrz w drugiej lidze.
Mówienie o kwotach, ile jaki klub może dostać?
Za wcześnie będzie konkurs ogłoszony. Na ten moment informacja będzie przekazana do klubów, że finansowanie jest utrzymane, że będzie, że środków finansowych będzie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o kwoty, jest to konkurs. Chcemy podtrzymać, że kluby będą wsparcie na poziomie 60% z miasta, 40% swoich. Zastanawiamy się, ale to chcemy też wypracować jeszcze z podkomisją, z radnymi, czy w tej grupie, gdzie jest najniższe dofinansowanie przy tych zespołach bardziej niszowych, nie skusić się na model, że 80% z miasta, a 20% z klubu, bo kluby mają problem z pozyskaniem finansowym, a też nam zależy, żeby i hokej na trawie, i hokej na lodzie, i piłka wodna, i rugbyści mogli w Poznaniu kontynuować swoją przygodę ze sportem.
Natomiast te najbogatsze poznańskie kluby w grach zespołowych w tym sezonie otrzymały z miast ponad 700 tysięcy złotych. Dotyczy to koszykarek AZS-u, koszykarzy Biofarmu, co jest chyba pocieszające, choć pewnie wyniki do końca kibiców nie zadowalają. Tam na szczęście problemu z pozyskaniem tej puli sponsorskiej, tych 40% nie było.
Nie. I tu jest bardzo dobrze to prowadzone, jeżeli chodzi o finanse, o księgowość. Jesteśmy po kontroli, nie mamy żadnych uwag.
Tylko wyniki mogłyby być lepsze.
Oczywiście, no i to nas tu wszystkich bardzo niepokoi, że tak jak powiedziałem, ze wzrostem finansowym, z naszymi oczekiwaniami nie ma wzrostu poziomu sportowego.
Pieniądze dla klubów sportowych to jest tylko część tego, co miasto wydaje na sport. Milion złotych kryje się pod takim hasłem Tokio 2020.
To będą środki przeznaczone bezpośrednio dla sportowców, którzy uzyskają kwalifikacje olimpijskie. Ten model już mieliśmy finansowania przed igrzyskami w Rio. Chcemy podtrzymać i jest określona kwota 250 tysięcy za kwalifikacje i 750 tysięcy złotych na nagrody za medale do podziału i to dotyczy sportowców niepełnosprawnych i sportowców sprawnych. Liczymy, że doczekamy się medalistów, bo pula rzeczywiście jest wysoka. Przymierzamy się, że do 150 tysięcy za złoty medal, 100 tysięcy za srebrny i 50 tysięcy za brązowy. Jeżeli chodzi o osady, drużyny, to jest analogicznie tak jak w Ministerstwie Sportu i Turystyki 75%. Warunek musi być to reprezentant poznańskiego klubu ze stażem klubowym minimum 2 lata. W wyjątkowych sytuacjach prezydent może ewentualnie, jeżeli to jest sportowiec, podjąć decyzję inną.
A na razie to, o co walczą poznańscy sportowcy, to 10 tysięcy złotych nagrody za wywalczenie kwalifikacji do Tokio.
Oby tylko na tym się nie zakończyło, bo myślę, że mamy cele wyższe, stąd ta pula środków. Jeszcze w historii miasta Poznania takiej nie było.
No rzeczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, no ale taki bonusik, Grzegorz, jeśli chodzi o 10 tysięcy już za samo zdobycie kwalifikacji na Igrzyska Tokio 2020, to fajna rzecz.
I to jest na podobnym poziomie, jak to było 3 lata temu przed ostatnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro, ale też te nagrody, o których jest mowa.
Za
złoty medal 150 tysięcy złotych w dyscyplinach indywidualnych, konkurencjach zespołowych 75% ewentualnie tej kwoty. To mówimy w przypadku na przykład osad wioślarskich, kajakarskich, czy grach zespołowych, chociaż tutaj Wielkopolan raczej nie będzie. No, to są nagrody co najmniej porównywalne z nagrodami wypłacanymi przez Polski Komitet Olimpijski.
Jak to mówił Szymon Dziółkowski, póki co Wielkopolski jedyny złoty medalista, zdobył ten medal w rzucie młotem na Igrzyskach w Sydney, co on dostał?
Telewizor i zegarek.
I parasolkę
tak.
Chyba też.
Możliwe, tak. Taki, nazwał to po jakimś czasie, no krótkim zresztą, że takim komunijnym prezentem.
Mają o co walczyć. My też mamy o co walczyć, drodzy Państwo. Walczymy i proponujemy Państwu walkę o powieść opowieść o walce wielkopolskich sportowców, także w grach zespołowych po godzinie 18. Koszykówka będzie, będzie piłka ręczna, będzie piłka wodna, będzie piłka nożna, bo przypominamy, będzie m.in. relacja z meczu pierwszoligowej poznańskiej Warty. Piłkarze zielonych dzisiaj prowadzili długo w meczu z GKS-em Tychy 1-0. Ostatecznie skończyło się remisem 1-1. Po 18, bliżej 18.30 na pewno relacja z tego spotkania się ukaże. Będziemy mówić także o piłkarzach Jaroty Jarocin, o kobiecej piłce nożnej. Przegląd wszystkich wydarzeń ligowych specjalnie dla Państwa po 18, a po 19 głównie zajmiemy się sportem żużlowym, bo już puka to wszystkich kibicowskich kalendarzy nowy sezon żużlowy. Warto być z nami, warto być z Polskim Radiem Poznań i z audycją w sportowym rytmie.